Znów chcą być najlepsi w Polsce. Ponownie mają ekscytujący skład. To o nich jest ten program. W każdy czwartek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Rzut za trzy.
Rzut za trzy.
Czyli pół godziny o zastalu Zielona Góra.
Mecze, wywiady, komentarze. Rzut za trzy. Czwartkowe popołudnia na 97.1 FM.
Rzut za trzy, Jacek Białogłowy. Dzień dobry, witam serdecznie. Ostatni rzut za trzy poświęcimy ostatniemu meczowi Enei Zastalu BC Zielona Góra ze Śląskiem Wrocław, a poza tym podsumujemy sobie to, co do tej pory grał i gra Zastal w Ekstraklasie, również w lidze VTB. No generalnie podsumujemy pierwszą część sezonu z naszymi ekspertami, ale eksperci w drugiej części programu, a najpierw musimy wrócić do tego, co wydarzyło się trzy dni temu w hali stulecia we Wrocławiu, a tam cudowna atmosfera, 4,5 tysiąca ludzi w tej fantastycznej odnowionej hali. Do tego wszystkiego świetny, emocjonujący mecz Zastalu ze Śląskiem. No i zwycięstwo Zastalu. Zwycięstwo, które według zawodników i według trenerów może być nowym początkiem tej drużyny, bo do tej pory, no delikatnie mówiąc, Zastal spisywał się średnio, nie wygrywał raczej z drużynami z czołówki, a teraz w końcu wygrana z silnym Śląskiem, który 7 meczów z rzędu ostatnio w polskiej lidze koszykówki wygrał. I tutaj trenerzy i zawodnicy mówią, że to może dać kopa tej naszej ekipie. Po meczu Śląsk zastanawia się nad złożeniem protestu. Nawet zgłasza to oficjalnie, ale zgodnie z regulaminem rozgrywek w ciągu godziny po tym zgłoszeniu protestu ma jeszcze zespół kilkadziesiąt minut na to, żeby oficjalnie zgłosić, uzasadnić ten protest. Natomiast wrocławianie już takiego uzasadnienia nie złożyli, a więc w tym momencie, w związku z tym, że w ciągu regulaminowej godziny nie było ciągu dalszego, także protestu nie było, sprawa została zamknięta i bardzo dobrze. Tak naprawdę wczoraj zresztą rozmawiałem z prezesem Śląska Michałem Lizakiem, który no, trochę się zdenerwował, kiedy zapytałem go, kto właściwie konkretnie chciał tego protestu w Śląsku i co chcieli ewentualnie wrocławianie oprotestowywać, no ale powiedział, sprawa jest nieaktualna, nie ma tematu, więc po co się tym zajmować? No tutaj jest racja, lepiej się zajmować oczywiście wspaniałą publicznością i wspaniałym meczem, natomiast chciałem zrozumieć, o co tutaj właściwie chodziło, gdzie mieli wątpliwości wrocławianie, bo mówił trener Lizak, prezes Lizak, że tutaj jakieś wątpliwości mieli, ale potem stwierdzili, że nie ma jednak podstaw do tego protestu i go nie złożyli wrocławianie. Więc tutaj sprawę zostawmy, choć jak widać emocji było sporo i na parkiecie, i naokoło parkietu, a zajmijmy się tym, co po meczu mówili nasi zawodnicy, co mówiła nasza ekipa właściwie, bo zaczniemy od trenera naszej drużyny Olivera Widina. On też był bardzo, bardzo szczęśliwy z powodu tego zwycięstwa, bo przypomnijmy, w zeszłym sezonie prowadził Śląski, doprowadził go do brązowego medalu, tam się witał z mnóstwem osób przed meczem, po meczu z mnóstwem osób jeszcze rozmawiał z Wrocławia, a na konferencji prasowej stwierdził nawet, że Polska, że Wrocław to jest w Polsce jego właściwie pierwszy dom.
Najpierw gratulacje dla drużyny przeciwnika, naprawdę bardzo, bardzo dobry mecz dla kibiców, bardzo gorący, ciekawy, do końca było nieznane, kto będzie wygrać, jak, coś. Myślę, że obie drużyny powalczyli ekstremalnie dobrze. Drugą komu chcę podziękować są kibice. Najpierw gospodarze, bo tak jest kulturalnie, i naszym kibicom, że wsparcie, bo czuliśmy ich i dużo nam pomogli, że nie jesteśmy sami. Nie gra się łatwo tu i muszę tak samo podziękować i pogratulować moim zawodnikom, że pokazali jaja, grali do końca na 100% i w ogóle nie puścili tego meczu, nie popuścili tego meczu, jak było minus 15. Myślę, że dzisiaj bardzo dobry wykon Jara Żywiskowskiego. Bardzo ważna trójka Nemanja Nedića, który dzisiaj katastrofalnie rzucał, ale kiedy było trzeba, trafił. Bardzo dobry wykon też Apicia, sam walczy cały czas pod koszem, coś mu Suli pomogło. I na końcu trzeba pochwalić Josefa Divoa, który myślę, że w dzisiejszym meczu trafił dwa wolne, które są bardzo ciężka na końcu meczu na zwycięstwo. I dobrze, cieszymy się, pokonaliśmy Śląsk na wjeżdżę. Nie jest łatwe, tu mało drużyn będzie wygrywać. Naprawdę, ciężka hala jest bardzo dobra i atmosfera super, naprawdę. I bardzo jestem szczęśliwy, że widziałem swoich kolegów i zawsze się będę czuć dobrze w Wrocławiu. Mogę powiedzieć, że w Polsce to mój pierwszy dom, także Jestem szczęśliwy, że jestem tu.
Teraz u nas będzie Jarosław Zyskowski, który zbiera ogromne pochwały za to wrocławskie spotkanie. Jarosław Zyskowski, który we Wrocławiu się urodził, na którego patrzyła w hali ludowej jego rodzina, a on zdobył 26 punktów, miał znakomitą trzecią kwartę, w której zdobył 17 oczek. Można powiedzieć, że utrzymał Zastal na fali. Fantastyczne spotkanie Zyzia i on to wszystko, co działo się w hali ludowej, podsumował w następujący sposób.
Myślę, że rewelacyjne spotkanie dla kibiców przed telewizorami tutaj na hali, mecz do końca, nie wiadomo było kto wyjdzie zwycięsko. Chcę również podziękować kibicom Zielonej Góry, którzy w tak licznym gronie przyjechali nas wspierać, na pewno dodali nam energii w tych ostatnich minutach. Co do spotkania, mieliśmy problem ze zbiórkami w pierwszej połowie, myślę, że to poprawiliśmy w drugiej. W samej drugiej połowie straciliśmy bodajże 30 czy 34 punkty, także tak jak trener mówił, jak mamy nóż na gardle, to zawsze się potrafimy zmotywować i wychodzimy zwycięsko z takich spotkań. Także fajnie, widać, że jest charakter w tym zespole. Dla mnie to też był wyjątkowy mecz, bo tutaj za dzieciaka zawsze przychodziłem na te mecze. Pamiętam jeszcze, jak tato grał, także zawsze chciałem zagrać na tej hali. Także super, podwójnie się cieszę, że wyszło jeszcze zwycięsko tutaj z moim zespołem.
Zapytałem Jarosława Zyskowskiego na tej konferencji prasowej o czwartą i kwartę i o dogrywkę, bo o ile tych 26 punktów Zyzio zdobył w tych pierwszych trzech kwartach, to później już nie punktował, odpowiedział na pytanie o tę końcówkę, nazwijmy to, meczu w taki sposób.
Przestałem trafiać, dwóch rzutów nie trafiłem, a inni zawodnicy trafili. To jest nasz zespół, to jest siła w tym zespole, że każdy może być liderem w danym spotkaniu. Tak jak trener wspomniał, Nenadić trafił kluczową trójkę, później Andy Mazurczak, jedyne dwa punkty kluczowe w, już nie pamiętam, w dogrywce czy na dogrywkę?
W dogrywce na końcu.
W dogrywce, dokładnie. Także mówię tutaj, co z tego, że ja nie trafiłem tam jakichś rzutów? Też, no nie powiem, ledwo dyszę, praktycznie 40 minut na parkiecie, także też gdyż już trochę opadałem z sił, ale i tak starałem się walczyć do końca i myślę, że to się udało.
A teraz dwójka zawodników, bohaterów niejednoznacznych, powiedziałbym. Najpierw będzie Nemanja Nenadić. Dlaczego bohater niejednoznaczny? No bo strasznie, jak to mówią kibice, ceglił z obwodu. Na 10 rzutów za 3 punkty trafił tylko dwa, Nemanja Nenadić. No ale mimo wszystko bohaterem został, bo trafił najważniejszy z tych swoich 10 rzutów na 26 sekund przed końcem. Kapitalny rzut za 3, chyba z 8 metrów. Zdobywa 3 punkty, wyrównuje i potem mamy oczywiście po tym dogrywkę. Sam Nemanja mówił, że nerwów go kosztowało to spotkanie bardzo dużo.
I said to guys in a locker room that was maybe for me one of the best game until now in my career.
Powiedziałem chłopakom w szatni, że to był jeden z najlepszych meczów, w jakich grałem w karierze. Ciągłe napięcie, cały czas jeden zespół prowadził, albo drugi. Miałem sporo stresu, zwłaszcza gdy spadłem za 5 fauli i siedziałem na ławce. To był naprawdę szalony mecz i to zwycięstwo było chyba najważniejsze z naszych zwycięstw do tej pory. Jeżeli chodzi o mnie, no cóż, nie był to na pewno mój najlepszy wieczór. Spudłowałem kilka otwartych rzutów, ale wierzę w siebie. Trenuję takie rzuty jak ten, który oddałem na koniec 40 minuty. Jak taki rzut wpada, to jest świetnie. No a mam nadzieję, że kolejnym razem będę oczywiście miał lepszą skuteczność. Jeżeli pytasz o dogrywkę, no to było tak, że siedziałem na ławce. Przemek Żołnierewicz był koło mnie. Powiedziałem mu, że jestem o 5 lat starszy po tym meczu. To było nie do wiary, co tu się działo. Muszę też pogratulować rywalom. To bardzo dobry zespół, ma świetnych graczy. Wygrał chyba 6 czy 7 meczów z rzędu. To zdecydowanie top 3 ligi jak dla mnie, ale akurat ten wieczór był dla nas. Na koniec powiem jeszcze, że to jest bardzo ważna wygrana dla naszej drużyny, bo ciągle budujemy naszą mentalność. Ciągle tak naprawdę ten zespół się buduje. I wygrane nad drużynami takimi jak Śląsk, Anvil czy Stal będą nas budować. Myślę, że ten mecz jest początkiem pewnego lepszego etapu dla nas. Aczkolwiek uważam, że w kolejnym meczu musimy grać jeszcze lepiej i mam nadzieję, że rzeczywiście będzie jeszcze lepiej. I jeszcze jeden teraz z tych bohaterów niejednoznacznych, Andy Mazurczak. Andy Mazurczak, który grał w tym spotkaniu ponad 22 minuty i przez ponad 22 minuty, przez 22 minuty i 12 sekund dokładnie nie zdobył ani jednego punktu, spudłował swoje wszystkie rzuty, ale na 16 sekund przed końcem został sfaulowany. złamany i wykonywał dwa rzuty wolne. Trafił te dwa rzuty wolne, potem jeszcze były oczywiście rzuty wolne Divoe Josepha, które dały nam ostateczne zwycięstwo, ale Andy Mazurczak tutaj mocno tymi swoimi dwoma przedostatnimi wolnymi zapisał się w karcie tego meczu. Tak, to jeżeli mogę określić, określę.
Andy Mazurczak, Zastal Zielona Góra. Ile tam było do końca? 16 sekund? Dwa rzuty wolne? Najważniejsze rzuty w tym meczu właściwie dla Zastalu?
Nie wiem, czy najważniejsze.
Trafiłeś, odskakujecie jednak na te dwa malutkie punkciki i potem już do zamknięcia niedaleko, prawda?
Tak, myślę, że tak. Oczywiście myślę, że przedtem graliśmy dobrze w obronie i daliśmy taką mieliśmy taką szansę, żeby był remis i miałem taką okazję rzucić te dwa wolne. Tak, myślę, że pod koniec meczu bardzo tam agresywnie graliśmy w obronie. Mieliśmy tak parę chwili, że tam piłka wyszła na out, zagrali dla nich, a później dla nas. Fajnie, że wygraliśmy oczywiście.
A powiedz o początku, bo my mówimy o końcu, o początku. Tam niby na początku było równo i nagle minus 15 bodajże punktów. Tak, co tam się wydarzyło w tej pierwszej kwarcie?
Tak, myślę, że tam mieliśmy problem z zbiórkami. Oni mieli dużo ofensywne zbiórki i później myślę, że też to było osobiste. Mieli tam łatwe rzuty. Trice też miał łatwe rzuty poza pick and rollu, co też mieliśmy parę błędy. Ale myślę, że w drugiej połowie to poprawiliśmy i walczyliśmy na zbiórkach i myślę, że to było najważniejsze.
Czy to jest jakieś szczególne, specjalne zwycięstwo, czy normalne ligowe zwycięstwo?
Tak, myślę, że każdy mecz oczywiście jest ważny. Teraz w drugiej rundzie, żeby zająć jak najwyższe miejsce w tabeli. Ale tak, myślę, że tutaj też nowa hala. Wiemy, że Wrocław też są przez tą halę, wiesz, więcej kibiców, cieszą się z tego. To wiedzieliśmy, że będzie bardzo ciężki mecz z dużą energią i podeszliśmy do tego meczu tak jakby finał. I myślę, że jak mamy takie mecze, czy takie ważne, to myślę, że dla nas jest lepiej, co takie mecze, nie? Bo walczymy o coś i myślę, że tak lubimy takie mecze, bo oczywiście mamy tam 70 meczów w sezonie, to oczywiście czasami wpada, że jest ciężko zagrać, ale tutaj było tak, każdy był zmotywowany, żeby grać ten mecz i chcieliśmy pokazać, że jesteśmy jedną najlepszą drużyną w Polsce.
I tyle, jeżeli chodzi o to, o rozmowy i wypowiedzi z hali stulecia, natomiast teraz porozmawiamy sobie telefonicznie z dwoma panami, o których mówiłem, że tutaj dzisiaj będą naszymi ekspertami. Oni jakieś 2 miesiące temu byli też w rzucie za trzy i rozmawialiśmy wtedy o Zastalu. Zastalu, który wzbudzał niepokój, który grał źle, który wyglądał na drużynę, która nie może się skleić. Wtedy Radosław Fligel, który będzie pierwszym z naszych ekspertów i wtedy też był oczywiście, mówił, że jest mocno zaniepokojony, że ta drużyna źle wygląda. A Marek Hossa, który był i będzie teraz naszym drugim ekspertem, mówił, że spokojnie, że nie ma co się denerwować, że jest dużo czasu, że on jest spokojny i wierzy w Oliwiera Widina i jego drużynę. Wtedy panowie byli w studiu, teraz mamy obostrzenia covidowe, więc będziemy się łączyli telefonicznie i porozmawiamy sobie na odległość z Markiem Hossą i Radosławem Fligelem. Dzień dobry, panowie.
Witam.
Dzień dobry, panowie. Porozmawiajmy o Zastalu, o ostatnim meczu oczywiście i chciałbym jakoś pierwszą część sezonu podsumować, bo ostatnio mieliśmy przecież ostatnią kolejkę pierwszej rundy. Najpierw Wrocław. Wszyscy z zachwytem przyjęli ten mecz we Wrocławiu, jego dramaturgię, zmiany sytuacji. No wiadomo, do tego jeszcze doszła sceneria, bo hala ludowa, tłum kibiców, tam mówiono o 4,5 tysiąca. Jak wy oceniacie ten mecz? Czy też was wprawił w zachwyt, czy też jako chłodni analitycy jakoś inaczej patrzycie na ten mecz, na to zwycięstwo Zastalu? Zacznijmy od Marka.
No ja myślę, że kilka czynników się złożyło na to, że był to bardzo dobry medialny mecz. No jak wiemy, kibice zawsze chcą wyrównanych meczów, a tu dodatkowo jeszcze mieliśmy dogrywkę. Piękna hala odrestaurowana. Myślę, że obie drużyny zagrały na najwyższym swoim poziomie. Te drużyny w play-offach raczej będą grały o wyższe miejsce. Myślę, że pierwsza czwórka jest w zasięgu obu zespołów. Ja jestem bardzo zadowolony z tego, co było, bo chyba po raz pierwszy w tym sezonie widziałem ogień w oczach, rzucanie się na piłki, walczenie o każdą najdrobniejszy element. Także myślę, że im plus obu stron. No nie oszukujmy się, troszkę dopisało nam szczęście w końcówce, które jest w sporcie niezbędne.
Radek, jak twoja ocena tego meczu?
No ja oczywiście jestem zadowolony z tych zawodów, natomiast nie sądzę, żeby to był jakiś tam przełom kopernikański w naszej grze. Były dobre zawody, jeden z lepszych w tym sezonie. Wydaje się, że odejście Brendona Fryzjera na przykład uruchomiło Josepha i grał bardzo dobry mecz, chyba najlepszy, jaki do tej pory widzieliśmy. Wydaje mi się również, że tutaj Śląsk trochę trener Urlep trochę nie wiem dlaczego przestał grać w drugiej połowie z swoimi wysokimi, czyli Dziewą i Meyersem, grał Langewijnem, co było moim zdaniem błędem, bo w pierwszej połowie ten duet wysokich nam robił krzywdę. Oczywiście tak jak Marek mówi, trochę szczęścia, bo Trajc nie trafił rzutu, których na zwycięstwo, które potrafił trafiać, nie trafił wolnego. No, w sporcie to szczęście jest potrzebne, także fajnie.
No właściwie zacząłeś już odpowiadać na pytanie, które miałem następne. Bo chciałem was zapytać, czemu właściwie Zastal ten mecz wygrał, jeżeli tak naprawdę miał krótszy skład, bo wiadomo, że pod koszem mieliśmy tylko Apicia tam z jakimś delikatnym wsparciem Krzysztofa Sulimy, a w Śląsku Dziewa, Meyers, ten Langewijn, czy jak tam się jego nie czyta, Ramliak przecież też jest z wysokich. Zastal już bez Frejziera. Tony Meyer w ogóle prawie nieobecny, bo dwie minuty z małym haczykiem na parkiecie. A jednak Zastal dał radę. W takim razie teraz do Marka idę. Dlaczego ten Zastal jednak wygrał z tą krótszą rotacją niż Śląsk? Śląsk, który też i na obwodzie przecież świetni zawodnicy, zwłaszcza ten Travis Trice, który tyle tej energii daje Śląskowi. Cody Justice, może nie jakiś brylanty gwiazdor, ale też solidny zawodnik. Więc twoja ocena teraz z kolei przyczyn zwycięstwa Zastalu. O.
No właśnie. Mówi się, że od przybytku głowa nie boli. W tym przypadku myślę, że troszkę jednak boli ta głowa, bo rotacja jest bardzo duża i w zasadzie na pozycjach 4-5 w drużynie Śląska Wrocław może zagrać czterech, nawet jak się uprzemy to z Ramniakiem, pięciu zawodników. Myślę, że tam to, co Radek mówił, pojawił się duży problem, bo Dziewa dał bardzo dobre zawody. Trener postawił na Langewijna w tej końcówce. On nie trafiał tych ważnych rzutów osobistych. To prawda, powstrzymywał mocno i mocno tam deskę trzymał. A co do obwodu? No do obwodu w Śląsku Wrocław bym się nie za bardzo zgodził, bo Trajc bardzo mocno kreuje grę, bardzo mocno chce rzucać. Cody Justice, znamy tego zawodnika, to jest typowy shooter i moim zdaniem w tej drugiej połowie on się troszeczkę przegrzał. Mówiąc kolokwialnie, i te rzuty oddawał naprawdę bardzo, bardzo niecelne, mimo że chciał je oddawać. A my z kolei dochodząc przeciwnika na odległość punktu dwóch, później nawet wychodząc na prowadzenie poczuliśmy tą tak zwaną krew. I po raz drugi powtórzę, że byłem zdziwiony bardzo i zadowolony, że zaczynamy rzucać się na piłki. Ta drużyna z ławki nagle żyje, wszyscy chcą tego zwycięstwa i myślę, że tym takim hartem ducha my wygraliśmy, a z kolei no uważam, że mimo wszystko te zmiany w Śląsku dokonane były bardzo dziwne i dla mnie no niezrozumiałe. Zresztą chyba Radek tutaj to też potwierdził, także myślę, że to był klucz.
Okej, okay. Jarosław Zyskowski oczywiście wybrany MVP, natomiast indywidualnie jakbyśmy jeszcze mocniej mieli ocenić tę naszą drużynę, to wrócę do Radka. Ten Zyzio, najbardziej ci się w tym meczu podobał, czy jeszcze komuś byś przyznał, szerzej mówiąc o naszych zawodnikach, jakieś takie szczególne wyróżnienie?
No, Jarek Zyskowski oczywiście mi się bardzo podobał, szczególnie trzecia czwarta była szalona, 17 punktów, wszystko trafiał, buzzer beater na koniec i tak dalej. Trochę w czwartej kwarcie w dogrywce już go nie było, natomiast to, co zrobił do tej pory, to było fajne. Podobał mi się David Brembley w sensie zaangażowania, w sensie walki, tablica, coś tam trafił, jakąś trójkę ważną trafił w kontrataku. Swoje zagrał Apis jak zawsze. Nenadlicz, była duża dyskusja też w internecie a propos Nenadlicza, kibice narzekali, że tam dużo podłował, że miał słaby...
Że zbyt indywidualnie oczywiście gra, że mógłby podawać więcej, prawda? To zresztą od początku chyba o nim się tak mówi.
Ale ja jestem zdania, że to jest taki zawodnik, który jako jeden z niewielu może coś z niczego wykonać. No i Majera, bo nie trafiał, ale najważniejszą trójkę trafił, która on tak naprawdę dała nam życie. Także generalnie wszyscy zagrali dobrze, poza Meyerem, który faktycznie nic nie zagrał.
No właśnie, chciałem was zapytać o tego Meyera, jak już jesteśmy przy nim. O co z tym Toniu chodziło? Czy Widin powinien mu dać więcej czasu, czy już przez te chwile, kiedy grał, już widać było, że po prostu dzisiaj to on się nie odnajdzie?
Znaczy, moim zdaniem za szybko trochę trener go ściągnął, natomiast to też widać po zawodniku, jak wychodzi, że coś się nie klei, to też to widać, taki trochę zagubiony był. Nie grał swojej gry, bo ani nie był wyprowadzony na pozycję za trójkę, ani próbował swoją do kosza. Chyba trochę był stłamszony siłą fizyczną przeciwników. Natomiast tutaj widać to, że jednak podkoszowo to mamy braki i tutaj pewnie Apic nie uciągnie tego sam. Krzysztof Slim, o ile ze Śląskiem zagrał, z Legią, przepraszam, zagrał dobre zawody, ale tam nie miał przeciwników. tylko tam jakoś młodzież ogrywał, o tyle tutaj się odbił jako ścianę i niewiele mógł pomóc. Także tu jest pewien problem. Natomiast w tym meczu na pewno było widać, że próbują. I też sprawdza się, myślę, moja teoria dotycząca trenera, że trener nasz w momencie, kiedy ma mniejsze pole manewru, czyli mniejszą rotację i bardziej określone role, to sobie oczywiście łatwiej radzi. I mniej problemów jest z odejściem Brandona, wbrew pozorom przynosiło dobry efekt na dzisiaj. Natomiast sezon jest długi, więc to na w przestrzeni całego sezonu to może być problem, mała rotacja. Natomiast są takie mecze, gdzie 7 zawodnikami się gra łatwiej, przyjemniej, wszyscy wiedzą, co mają robić, zadowolony z ilości czasu na boisku. I tak to zwykle bywa, natomiast na najwyższym poziomie to właśnie dobry trener musi zarządzać 10 zawodnikami, a nie 7.
Okej, według mnie to jest w ogóle szczególne zwycięstwo Zastalu, bo Zastal nie wygrał dawno z zespołem z czołówki, prawda? Bo przegrywał i z Anwilem, i ze Stalą, kogo my tam mamy? Czarnych Słupsk, Pierniki z Torunia, więc mamy zwycięstwo. Mamy, tak jak Marek mówisz, bo do ciebie zwracam się, Zastal walczący, Zastal rzucający się na każdą piłkę. To może być jakiś punkt zwrotny w ogóle dla tej drużyny, a czy masz w ogóle swoją teorię, dlaczego akurat w tym meczu tak to się zaczęło dziać, że pierwszy raz ogień w Zastalu zobaczyliśmy?
Teorię to mam tylko jedną. Hala we Wrocławiu, kipiące trybuny i to, że ta drużyna po prostu poczuła krew i chciała to sama od siebie dać. Ja jeszcze wrócę może do tego pytania z Tony Meyerem. On tam popełnił bodajże 3-4 bardzo kardynalne błędy w obronie. Później faulował dwukrotnie pod rząd i to też było bardzo dużą przyczyną, bo akurat rozmawiałem o tym zawodniku. Także on wszedł. I jeszcze chciałbym też dodać, że Radek mówi, że trzeba zarządzać 10 zawodnikami. Ja dodam jeszcze, że trzeba mieć 10 zawodników minimum na ten playoff, bo chyba do tego dążymy i to jest cel nadrzędny i można zawężoną rotacją grać do playoff. Playoff moim zdaniem jest to niemożliwe. No poczuła drużyna ogień i oby to tak było dalej. Na pewno potrzebujemy wzmocnień pod kosz, bo tutaj mamy jedną wielką dziurę. Tony Meyer jest tam niezbędny, a zagrał już w tym sezonie kilka bardzo dobrych meczów i uważam, że to jest zawodnik do wykorzystania i ten zawodnik na pewno ma umiejętności, aby tą rotację uzupełnić podkoszową. Także no ja czekam na wzmocnienie.
No
na
właśnie, jak już wywołałeś to wzmocnienie, to chciałem was zapytać o wzmocnienie. Co jest ważniejsze w tej chwili? Czy ta strefa podkoszowa, czy może jednak jedynka? Bo podstawowa de facto jedynka, chociaż nie sprawdzająca się chyba w Zastalu, albo niewykorzystana odpowiednio, Brandon Frazier, jak wiemy, wyleciała. Jest teraz Nenadić, który, to wiadomo, jest jedynko dwójką, tak to potocznie nazwę. Jest Endy Mazurczak, który... Nie wiem, niektórzy mówią, że nie ta klasa, żeby być głównym rozgrywającym, więc gdzie Zastal szybciej powinien sięgnąć? Czy zdecydowanie pod kosz, czy tej jedynki takiej typowej, rasowej nam może też w pewnym momencie zabraknąć? Do Marka, zostajemy przy tobie.
No uważam, że tu jest pytanie do trenera. Czy my chcemy stawiać na jedynkę wysoką z Nenadiciem? Było to próbowane i przeróżnie to się sprawdzało. Nie ma jakiejś takiej gotowej odpowiedzi. Też uważam, że w drużynie, która będzie ewentualnie walczyła o Mistrzostwo Polski, Endy Mazurczak raczej jest zmiennikiem, aniżeli pierwszą jedynką. Pod koszem mamy niesamowitą dziurę i ją trzeba uzupełnić natychmiastowo. Co do jedynki, no to teraz pytanie, na co trener będzie chciał stawiać, bo myślę, że jeżeli ktoś miałby robić różnicę, to chciałby przyjść i na tej jedynce grać duże minuty i wtedy musimy przesunąć na dwójkę Nenadicia, a zmiennikiem staje się Endy Mazurczak. Także to nie jest taka łatwa odpowiedź, a chyba najważniejszą odpowiedzią jest, czy nas na to finansowo stać, bo uważam, że w tym sezonie to jest bardzo duży problem naszego klubu i chyba tu jest klub, bo tak to już byśmy to wzmocnienia od kilku kolejek widzieli.
No tak, dokładnie, bo mówi o tym Widin, mówi o tym Janusz Jasiński, właściwie, że już ten Brandon Ashley, o którym się mówiło, miał ofertę, jednak za niską ofertę, tam z tego co wiem o połowę więcej życzył sobie niż Zastal początkowo chciał mu dać. Potem Zastal podbił tę cenę, a w tym momencie, jak się okazuje, bo to słyszałem teraz nieoficjalnie, ten Ashley jednak odrzucił też tą podbitą ofertę i jego nie będzie, teraz są rozmowy z innym zawodnikiem, ale doradka wraca mi do tego pytania. podkoszowy zawodnik, czy jednak rozgrywający? Co potrzebne Zastalowi najbardziej?
Znaczy, jeżeli sytuacja jest taka, że możemy rozmawiać w kategoriach, że tak powiem, na kogo się zdecydować, bo na jednego i drugiego nie będzie pieniędzy, to ja bym stawiał na podkoszowego. Wydaje mi się, że łatwiej tym składem, który mamy, zatkać dziurę na jedynce, bo inny nadzieć może to robić, jest Andy Mazurczak, niż dziurę pod koszem, której się nie da zatkać tak łatwo. Więc ja bym stawiał na zawodnika podkoszowego, chociaż oczywiście w przekroju walki o mistrzostwo, o playoff, to dobra jedynka jest istotna. Myślę, że Andy Mazurczak jest za mało wykorzystany, można go bardziej wykorzystać. Ostatnio widziałem statystyki rzutów za trzy, na przykład wszystkich zawodników ze Stalu. Gdzieś tam ktoś taką statystykę umieścił i się okazuje, że Andy oddał chyba 26 rzutów w tym sezonie, ale na 90. Więc tutaj myślę, że Andy ma jeszcze potencjał taki, żeby trochę bardziej go wykorzystać, aczkolwiek wiadomo, że to nie jest taki typ zawodnika, taka jedynka dominator, a jest sprawny. Mi się wydaje, że przy pomocy Nadicza to łatwiej jakby tą dziurę zatkać niż braki pod koszem, bo o ile Apić jest zawodnikiem fajnym, to tyle sam zawodów nie wygra, jak będzie miał dwóch, trzech przeciwników mocnych, to będzie tak jak w pierwszej połowie, gdzie tak naprawdę Dziewa i Majer robili robotę, więc ja bym stawiał na dużego zawodnika.
Okej, to jeżeli jesteśmy przy dużym...
Tylko pamiętajmy o jednej rzeczy, że mocno będę się upierał, ja o tym akurat wiem, że no, Piątka jest dużo, dużo droższym zawodnikiem, no i na jedynkę jest dużo łatwiej tego zawodnika
ściągnąć.
Chyba tu jest całe clue, wracamy do tego, do finansów.
Jasne.
Czy nas stać naprawdę na piątkę, która będzie robiła różnicę?
Słuchajcie, a Krzysztof Sulima jest naprawdę za słaby, czy też ten brak zaufania trenera jest błędem Olivera Wilina? Czy może można by coś wykrzesać Krzysztofa Sulimy więcej, czy raczej nie ma szans i to, że nie ufa mu Wilin i właściwie tylko z potrzeby wykorzystuje, żeby ten Apić mógł trochę odpoczywać, to jest racja serbskiego trenera?
Nie, no za słaby to myślę, że zdecydowanie nie, to słowa są... zbyt mocne, tych Polaków w polskiej lidze robiących różnicę aż tak dużo nie ma i to jest akurat przykra sprawa. Myślę, że Krzysia można wykorzystać, każdy zna jego atuty i każdy wie, jakie ma problemy. Dając mu zadania, myślę, że on jest w stanie się spokojnie z nich wywiązać, także uważam, że jest do wykorzystania. I przy tym braku podkoszowym na pewno nie powinniśmy się tego zawodnika pozbywać.
Nie wiem, czy Radek skontruje jakoś, czy się zgadza?
Znaczy, powiem tak. Moim zdaniem dyspozycja Krzysztofa Sulimy w Zastalu, no to od początku, nie tylko w tym sezonie, odkąd przyszedł pod Tabakiem, to jest najgorsza wersja Krzysztofa Sulimy, jaka do tej pory była. Bo jak Krzysztof grał w Toruniu, to robił dużo więcej, dużo sprawniej. I poproszę manewry i potrafi za trzy rzucić. Teraz poprzez to, że gdzieś tam odczuwa brak zaufania i pewności siebie, to wygląda słabo. Natomiast ja też twierdzę, że on więcej umie niż pokazuje. Jest w tej lidze kilku takich Polaków ze średniej półki, którzy bardzo się przydają. Na przykład nie wiem, Mateusz Bartosz w Szczecinie. Zobaczcie, na przykład Śląsku Gabiński nie wyszedł na boisko, tak. Nie wiem, czy miał kontuzję, czy nie, ale w ogóle nie został wypuszczony, chociaż też miał takie momenty, gdzie potrafił pomóc. Więc myślę, że tutaj można by dużo więcej, że tak powiem, z Krzyśka wyciągnąć. Tylko pytanie, czy to w tym stanie rzeczy, w tym braku zaufania, w tej takiej szorstkiej przyjaźni z trenerem, czy to jest do zrobienia, czy to po prostu on jest w stanie grać na wyższym poziomie przy braku zaufania trenera, bo to jest taka blokada psychiczna, mam wrażenie.
Dobra, to teraz już bardziej ogólnie kończy się rok. Kilka dni temu był ten koniec pierwszej rundy rozgrywek, jak mówiłem. Więc jakieś takie zróbmy podsumowanie. Jaki jest ten Zastal, pytam was teraz. Czy całościowo rozczarowuje, czy biorąc pod uwagę argumenty klubu, czy trenera Widina, że nie ma wzmocnień, że ma krótki skład, że miał większość meczów na wyjeździe, to właściwie nie ma się co czepiać Zastalu. Jaki jest ten Zastal w tym momencie? No, ostatnio widzimy, że jest dość chimeryczny, bo z Astorią wtopa totalna, potem z Legią osłabioną jednak jednak zwycięstwo wysokie, teraz dobry mecz ze Śląskiem. Jaki jest na ten moment ten Zastal? Czy on was rozczarowuje? Czy od Marka zacznę? Czy jesteście spokojni? Bo Marek, pamiętasz, 2 miesiące temu nasza rozmowa poprzednia, zachowywałeś stoicki spokój. Wyszło na twoje? Ten Zastal jest taki, jaki się spodziewałeś? Idzie w takim kierunku, jakim chciałeś?
No tak. Ten stoicki spokój chyba teraz będzie się ciągnął za mnie dłuższy czas, a nie o to dokładnie chodziło, ale nie będziemy się tutaj tłumaczyć. Ten Zastal mnie nie rozczarowuje, ten Zastal jest średni, tak bym to nazwał. Nie mamy w tej chwili drużyny, o której byśmy powiedzieli wow. Zmienił się trener i uważam, że gra zespołu jest zupełnie inna. Musimy też pamiętać, że jakość tych zawodników, którzy są obecni, jest niższa po prostu. Na taki zespół nas stać. Trenera zatrudniliśmy po rozmowach z poprzednim. Był on z rekomendacji. Na pewno nie jestem zadowolony z tego zespołu, bo jeśli by tak było, no to bym sam sobie skłamał. Jestem w miarę spokojny z tego powodu, że uważam, że do play-off bez problemu awansujemy, mimo że gdzieś tam jesteśmy na krawędzi tego 6-8 miejsca, choć ja uważam, że mamy troszkę łatwiejszą drugą część.
No, mnóstwo meczów u siebie jednak mimo wszystko. Mnóstwo meczów.
Ile meczów gramy u siebie i z jakimi drużynami gramy u siebie, a nie na wyjeździe. Także uważam, że to miejsce w tabeli się poprawi. Ta drużyna jest taka, na jaką nas stać, a uważam, że finansowo niestety to, co się słyszy, jest prawdą i nie stać nas na za wiele. Także musimy dbać o to, aby ta drużyna w ekstraklasie grała, żeby to nam gdzieś nie uciekło, bo to jest chyba priorytet. Zadowolony nie jestem, czekam na rozwój sytuacji, czekam na tą drugą część sezonu, czekam bardzo na mecze, które już się zaczną w tą niedzielę, między innymi z Anwilem tutaj u nas w domu. Później mamy drużyny z czołówki także w Zielonej Górze i liczę tutaj na zwycięstwa i podejrzewam, że jeśli te mecze wygramy, większość z tych 4-5 meczów, to będziemy kompletnie inaczej tutaj rozmawiać i będziemy dużo bardziej zadowoleni. Na pewno potrzebujemy tych wzmocnień, aby zagrać w play-offie, bo 7-8 zawodników, a jak ostatnio słyszałem od trenera 5, gdzie byłem bardzo zaskoczony tym tekstem, to na pewno w play-offie nie ujedziemy za daleko, bo rotacja przy kilku meczach pod rząd bardzo potrzebna i nic nie powiedzieliśmy o lidze VTB. Pomijamy ją, nie wiem czy specjalnie, ja jestem tam po prostu podłamany, bo to wygląda fatalnie po prostu, że jesteśmy, aby być w tej lidze, a ja bardzo nie lubię takiej sytuacji. Przegrywamy mecz za meczem i ta liga tak jakby została przez nas zupełnie pominięta. Także liczę na dobry playoff, liczę na dobre mecze w drugiej rundzie i na poprawę w tym.
Znaczy, może jest tak, jak mówisz, zespół jest słabszy, więc tam wyglądamy tak, bo mamy słabszą drużynę.
Z pewnością tak.
Dzięki Marek, bo Marek jest trenerem w końcu i jest we Wrocławiu na turnieju, więc Marek, ty możesz pędzić, bo z chłopakami tam zaraz zdaje się.
Maluszki czekają, dokładnie.
Okej, to ja ci dziękuję, bardzo serdecznie. A na koniec jeszcze Radek Fligel, zostałeś sam na scenie, Radek. Chciałem cię zapytać o to samo, ale troszeczkę inaczej, bo Janusz Jesiński powiedział jakiś miesiąc temu w rozmowie tutaj z Radiem Zielona Góra, że Zastal ma wielki potencjał, tylko trzeba go uruchomić, więc czy przez ten pierwszą część sezonu trener Widin uruchomił ten potencjał, czy ciągle szuka, czy widać w ogóle rękę Olivera Widina, bo mieliśmy, wiadomo, zespół Tabaka, charakter Zastalu Tabaka, czy to jest taki, widzisz tutaj taki autorski Zastal Widina, czy to są ciągłe poszukiwania i ciągle nie ma takiego Zastalu przez duże Z?
Powiem tak, jeśli chodzi o rozczarowanie, to powiem szczerze, ja jestem rozczarowany i trenerem, mówiąc szczerze, i drużyną. To rozczarowanie bierze się stąd, że gdyby na początku sezonu był jasny komunikat, jesteśmy bez pieniędzy, mamy słabszych zawodników, stać nas na słabszego trenera i robimy średnią drużynę, żeby bić się o play-off, to okej. Okay. Natomiast zapowiedzi były nieco inne. Bierzemy wszystkie tytuły, Super Puchar, Puchar Polski i Mistrza Polski. Trzy tytuły tutaj będziemy sobie o to walczyć. A dziś się okazuje, że walczymy o to, żeby się zakwalifikować w ogóle do Pucharu Polski. I meczem z Legią to się udało na szczęście. Więc tutaj jestem rozczarowany. Co do trenera Widzina, ja miałem duże nadzieje, bo mi się podobał trener Widzin w Śląsku. Myślałem, że tutaj może faktycznie być fajnie, a dzisiaj sądzę, że jednak trener Widin to jest taki trener fajny trener dla średniej drużyny, z której można wyciągnąć coś więcej, ale niekoniecznie człowiek, który jest w stanie dobrą drużynę, że tak powiem, prowadzić na wysokim poziomie. I mam wrażenie, że tutaj właśnie w przypadku, kiedy byłoby 10 w miarę równych zawodników, to trener to nie jest ta osoba, która jakby daje ten dodatkowy asumpt, który jest wartością dodaną i umie ich poustawiać. Dlatego tutaj ja wielkich nadziei już nie mam. Często niektóre decyzje uważałem za co najmniej dziwne. Nie widać czegoś takiego jak jakaś specyfika trenera, jakieś jego charakterystyczne działanie. Raczej widzę bardziej chaos niż jakąś strategię. Drużyna, to też jest tak, że przed sezonem mówiliśmy tak, wybieraliśmy tego, ten jest świetny, ten jest świetny, drużyna jest świetnie zbilansowana, a później się okazało, że to tak niekoniecznie, tak? Brandon Fraser, który w Monaco się sprawdza, ona się nie sprawdza i odchodzi. Zaraz się okaże być może, że we Włoszech znowu odżuj gra na wysokim poziomie. Także nie, no ja jestem rozczarowany i nie przekonują mnie teksty o braku pieniędzy, bo to trzeba byłoby zakomunikować od razu, tak?
No dobrze, a nie przekonują cię te tłumaczenia o tych częstych wyjazdach, to po pierwsze, po drugie o krótkiej rotacji, o tym, że Zastal jest jedyną drużyną, bo to jest akurat prawda, która się nie wzmocniła, o tym, że jakby sytuacja klubu wpływa w jakimś sensie na to, co się wydarzyło, no i terminarz, tak? Terminarz, który był rzeczywiście niekorzystny, to co Marek mówił i wiemy, że większość meczów teraz będzie u siebie, a była większość na wyjeździe, tu też rozumiem, że nie bierzesz tego pod uwagę tak mocno.
Znaczy, nie, oczywiście są to czynniki gdzieś tam, które wpływają na to, natomiast nie sądzę, żeby to były czynniki, szczególnie jeśli chodzi o terminarz wyjazdy, bo przecież rok temu też wyjeżdżali i tam przechodzili przez granicę gdzieś tam w Kaliningradzie, gdzieś tam musieli wręcz jak uchodźcy przez granicę, przez płoty przeskakiwać, żeby do Rosji się dostać i tak dalej. Po nocach gdzieś tam w mrozie, to niewiele się zmienia pod tym względem, a drużyna grała i wygrywała. Drużyna VTB to dzisiaj to wygląda gorzej niż kiedyś Smoki Mińsk, tak? No. Jest 1-10 bodaj, to jest tragicznie. W związku z powyższym nie sądzę, żeby terminarz oczywiście wpływa negatywnie, natomiast to nie jest czynnik decydujący. Bo z tym terminarzem na pewno kilka meczów bez względu na terminarz powinny być wygrane, a zostały przegrane. To, że drużyna ma 4 obcych trenerów, chyba jako jedyna w tej lidze, to oczywiście to fakt. I tutaj to są jakieś problemy klubu. No tyle tylko, że teraz musimy zadać sobie pytanie, czy w tym stanie rzeczy i finansowym, i organizacyjnym i tak dalej, w ogóle możemy dalej myśleć o Zastalu jako o klubie aspirującym do jakichś większych celów. Czy musimy sobie powiedzieć prawdę, że no niestety jesteśmy na dzisiaj klubem
z szerokiej czołówki, która jest bardzo szeroka w tym sezonie swoją drogą.
Bardzo szeroka, tak. No, tak szeroka, że będziemy walczyć o to, żeby znaleźć się w play-offie.
O. Tak przewidujesz, tak? Na drugą część sezonu, że tutaj będzie trzeba, tak jak o Puchar Polski, troszkę drżeć o play-off?
Nie, mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że jednak to pójdzie do przodu, że ci zawodnicy trochę, może przyjdzie ten duży, trochę lepszy terminarz, więc myślę, że kilka zwycięstw przyjdzie i te tam w okolicach 6. miejsca będziemy się kręcić, tak sądzę. I mam taką nadzieję, że to nie będzie tak, że będziemy ostatnim meczem wchodzić do play-off albo do niego nie wchodzić, bo no bo to byłby już jak znaczący spadek jakościowy jednak, nie? Bo to przed sezonem jakbyśmy powiedzieli, że walka o play-off to jest nasz cel, to nikt by to nie uwierzył, tak?
Zdecydowanie. Dzięki serdecznie, Radek. Wszystkiego dobrego na nowy rok. No, mimo wszystko, żebyśmy byli bardziej zadowoleni po kolejnych meczach za Stalu i jak się spotkamy następnym razem, żeby taka wymowa naszej rozmowy była bardziej optymistyczna. O!
Tak, optymistycznie powiem tak. Miejmy nadzieję, że znajdą fajnego, dużego człowieka, który może wzmocnić strefę pod koszem i ta wielka dziura zostanie zasypana, a to na pewno będzie duży skok, bo sam Apić nie jest w stanie tutaj rywalizować z trzema przeciwnikami.
Rzut za trzy. W czwartkowe popołudnia na 97.1 FM.